Obrona Warszawy we wrześniu 1939 roku. W relacji dowódcy generała Waleriana Czumy.
Do najcięższych przeżyć, jakie miałem w mym życiu wojskowym, należą chwile, jakie przeżyłem w pamiętnych dniach września 1939 roku. Dostałem zadanie obrony Warszawy przed możliwym zagonem niemieckiej 4. Dywizji Pancernej, która przebiwszy polski front, skierowała się na Piotrków, skąd mogła uderzyć na Warszawę. Środki do obrony, jakie otrzymałem na razie, były to 4 baony piechoty niepełne i niekompletnie uzbrojone. Początkowo nie było artylerii polowej ani przeciwpancernej. Na szefa sztabu obrony przydzielono mi pułkownika dyplomowanego Tadeusza Tomaszewskiego. Mieliśmy niewesołe miny, gdyśmy z pułkownikiem Tomaszewskim opuszczali gabinet ministra spraw wojskowych, który wydał mi rozkaz obrony stolicy 3 września w południe, a na pożegnanie dodał, że czołgi niemieckie mogą się znaleźć lada dzień pod murami Warszawy. Zaczęła się praca gorączkowa, nerwowa, wyścig z czasem, praca pełna improwizacji. Każdy z mych podkomendnych zdawał sobie sprawę, że 3, 4 i 5 września będą dniami krytycznymi i jeżeli przeciwnik w tym czasie nie uderzy, można będzie w dniu 6 września stawić mu jaki taki opór. Oddziały piechoty o świcie 4 września zaczęły obsadzać wyznaczone im stanowiska. Gdy dziś przeżywam to wszystko powtórnie, mogę na samym sobie stwierdzić prawdziwość powiedzonka: szukajcie, a znajdziecie. Bieganie, szukanie, proszenie zaczęło wydawać pierwsze owoce. Wyróżnił się w tym major Hernik, dowódca artylerii przeciwpancernej. Znalazł w mieście 6 dział artylerii konnej. Potem przydzielono dejon polowy 75. Siła przeciwpancerna z każdym dniem zaczęła wzrastać, a z nią pewność i ufność w siebie piechoty. Artyleria polowa użyta pojedynczo jako działa przeciwpancerne okazała się bronią znakomitą i ona głównie rozstrzygnęła bój 9 września, rozbijając lub czasowo unieszkodliwiając około 80 czołgów, tak, że Niemcy już więcej nie próbowali atakować. 9 września obrona Warszawy została formalnie podporządkowana dowódcy nowo utworzonej armii Warszawa generałowi Rumlowi. Gdyśmy 1 października z generałem Rumlem i Kuczebą na czele wyjeżdżali z Warszawy do obozu jeńców, przemówił do nas generał Blaskowicz, dowódca armii oblegającej Warszawy. Refrenem powtarzającym się kilkakrotnie w jego mowie był Festung Warschau, twierdza Warszawa. Generał Rumel odpowiedział mu krótko, ale jakże proroczo, że losy wojny są zmienne. Nie wiem, co Blaskowicz rozumiał przez wyrażenie twierdza Warszawa, ale jestem przekonany, że wiedział dobrze, że tymi bunkrami były tylko piersi żołnierza i bohaterskiej ludności Warszawy.
Bombardowanie Warszawy w dniu 25 września 1939 roku. Mówi ówczesny szef sztabu, pułkownik dyplomowany Tadeusz Tomaszewski. Głos osłabiony ciężką chorobą.
Rozpoczęło się około godziny 7 rano, trwało przez godzin 10. Tylko 10 godzin, tak, tylko 10 straszliwych godzin, 10 godzin takiego piekła, że nikt, kto tego nie przeżył, nie może powiedzieć nawet przybliżonego wyobrażenia. Tuż obok mej izby, w schronie, była kwatera oficerska Straży Pożarnej, który kierował akcją ratunkową. Każdy punkt pożaru, gdy nadchodziły jeszcze meldunki, oznaczał czerwoną chorągiewką na wielkim planie miasta. Po 3 godzinach cały plan pokryty był czerwieniu i wyglądał jak jedna krwawa plama. Z podpułkownikiem Kłębym weszliśmy na dach gmachu PKO, by zorientować się w stanie zniszczenia. Poprzez gęstą chmurę dymu nie było widać dosłownie nic. Jedynie warkot motorów, jedynie coraz to nowe wybuchy świadczyły, że bombardowanie trwa. Od czasu do czasu przebijał się rzadko odgłos buforsów, natomiast CKM-y przeciwlotnicze ustawione na dachu domów milczały, nie mogąc strzelać z braku widoczności. Według naszych obserwatorów były chwile, że nad miastem szalało równocześnie ponad 300 samolotów. Nad wieczorem bombardowanie ustało. Zlewając się w jedną masę, tłumienie sprawiało wrażenie, że pali się całe miasto z Pragą włącznie. Bo tego to widoku nie zapomnę. Przyjechać w ów wieczór przez miasto to wymagało nie tylko znajomości ulic, zaułku i przyjazdów, ale i szczęścia. Ulice płonęły na całej długości, zasłane odłamkami szkła. Z piwnic, z jakichś doraźnie wykopanych dołów wynurzają się tłumy ludzi, by gasić i ratować. Nieszczęsne, spragnione konie błądzą po ulicach, szukając w tej gorączce wody. Nie podejmuje się opisać widoku ludzi, wyrazu ich twarzy i oczu, szalejących z rozpaczy matek, zagubionych dzieci, ludzi udartych ze wszystkiego i głodnych. Ludzi stężałych, zastygłych w jednym jedynym uczuciu. Nie dać Warszawy. Ograniczę się do jednej tylko sceny. Jaka z tych godzin grozy pozostała mi w pamięci? Niesiemy we dwójkę młodego, bardzo ciężko rannego żołnierza. Ciało jego zwisa bezwładnie. Mimo że życie w nim każdą minutą gaśnie, jest zupełnie przytomny, słabym, ale wyraźnym głosem wypowiada. Widać, że już ostatnie na ziemi słowa. Nie były to słowa skargi czy bólu, nie były to słowa buntu czy przekleństwa, tylko takie oto zdanie. O Polsku, kochana, dla ciebie krew moja płynie. Powiecie, że to obrazek? Jak szczytanki dla dzieci? Tak, jak szczytanki dla dzieci. Aby kiedyś czytały o tym dzieci. Że tak właśnie, że tak naprawdę ginęli obrońcy Warszawy.
Obrona Helu. Ostatnia faza. Opowiada w 25 lat później osłabiony chorobą ówczesny dowódca floty admirał Józef Unruk.
Nieprzyjaciel nacierał siłami lądowymi od zajętego już poprzednio Pucka i Swarzewa. Z morza ościliwały półwysep pancerniki Schleswig-Holstein i przybyły później Szlezien. Wychodziły one co dzień z nowego portu pod Gdańskiem i trzymając się granicy 10-metrowej głębokości, aby unikać ataków podwodnych, szły pod Orłowo, a później aż do Gdyni, ostrzeliwując przez parę godzin półwysep ze wszystkich dział. Pancerniki posuwały się bardzo ostrożnie, otoczone gęstą siecią trawlerów i eskorterów. Skoro nasze baterie osiągnęły trafienia, zaraz eskorta otaczała pancerniki sztuczną mgłą. Niemcy widocznie mimo swej przewagi bali się celności polskiego ognia. Batalion marynarzy sformowany z personelu lotnictwa w Pucku został po kilkudniowych walkach wypchnięty z Wielkiej Wsi i Władysławowa. Odtąd Niemcy używali port we Władysławowie do wyładowania ludzi i sprzętu. Obrona nasady półwyspu wycofana została na przygotowane stanowisko na zachód od chałup. W Pucku przy lotnisku nieprzyjaciel urządził przystań wodno-samolotów, skąd nalatywały na Zatokę i Półwysek Krymski. Z końcem września dociera wiadomość o opuszczeniu granic kraju przez rząd, a kilka dni później o kapitulacji Warszawy. Pozostaliśmy już tylko wysepką terytorium Polski. Znaczenie Helu jako bazy floty skończyło się, a dalsza walka była beznadziejną, zwłaszcza że zapasy amunicji artyleryjskiej były na ukończeniu. Wówczas zdecydowałem się na kapitulację. 2 października Niemcy wkroczyli na Hel. Przedtem nasza załoga zniszczyła sprzęt.
Ucieczka okrętu podwodnego Orzeł z portu estońskiego Tallinn. Relacja drugiego oficera mechanika, porucznika Stanisława Pierzchlewskiego, utrwalona w Londynie w grudniu 1939 roku.
Zmęczony całonocną wachtą, świadom bezpieczeństwa w neutralnym porcie, ułożyłem się do snu. Przebudzenie jednak było bardziej niż przykre. Byliśmy wbrew prawu międzynarodowemu pod tajemniczym naciskiem nieznanych nam czynników na lądzie internowani. Koledzy pilnie niszczyli szyfry i dokumenty. Okręt był przycumowany do nabrzeża w basenie wewnętrznym. Przy trapie stał estoński wartownik. Początkowo myśleliśmy o ucieczce indywidualnej, ponieważ z tej pozycji wyprowadzenie okrętu bez pomocy holowników było niemożliwe. Nazajutrz Estończycy obrócili okręt, żeby sięgnąć kranem po nasze torpedy. Tegoż wieczora zaszedł wypadek, który nam nasunął myśl ucieczki wraz z okrętem. Gdy siedzieliśmy wieczorem w mesie, nagle zgasło światło wskutek krótkiego spięcia gdzieś w porcie. Te parę minut ciemności nasunęło nam pomysł spowodowania krótkiego spięcia z okrętu i wymknięcia się w ciemności. Sygnałem akcji miało być przecięcie kabla do oświetlenia z brzegu. O 2 w nocy zaproszono wartownika estońskiego na pokład, na papierosa. Dalej wszystko odbyło się w ciągu 1 minuty. Gdy zgasło światło, obaj wartownicy zostali bez hałasu obezwładnieni. Podcięte zawczasu cumy spadły do wody. Z hałasem runął trap i orzeł powoli ruszył w kierunku wyjścia. Nie zdążyliśmy dojść do mola, gdy padł strzał alarmowy z pokładu estońskiego okrętu wojennego. Poszły w ruch reflektory. Nie mogliśmy wykręcić się w ciasnym basenie i wpadliśmy dziobem na kamienie przy falochronie. Żeby ściągnąć się, musieliśmy uruchomić mocno hałasujące diesle. Trwało to kilka minut i wystarczyło, aby Estończycy otworzyli na nas ogień karabinowy z molo. Na szczęście nie mogli strzelać z armat, bo bali się w ciemnościach trafić we własne okręty stojące w porcie. Nareszcie minęła dość przykra chwila ściągania się i ruszyliśmy naprzód, na morze. Natychmiast wyszły w pościg estońskie okręty wojenne i poszły w ruch prożektory. Z fortu na wyspie zaczęły padać pociski ciężkiego kalibru. Gdy tylko sonda wykazała, że mieliśmy dość wody pod sobą, natychmiast zanurzyliśmy się. Ale i wtedy Estończycy nie dali za wygraną. Usłyszeliśmy jedną po drugiej detonację bomb głębinowych. Ale czuliśmy się już stosunkowo bezpieczni. Mieliśmy dość wody pod sobą i nad sobą i kierowaliśmy się do wyjścia z Zatoki Fińskiej.
Początki Polski podziemnej. Relacja generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, założyciela Wojskowej Organizacji Podziemnej Służba Zwycięstwu Polski, która była pierwszym zalążkiem późniejszej Armii Krajowej.
Przed powzięciem jeszcze przez generała Rumla decyzji kapitulacyjnej zameldowałem się u niego. Zaproponowałem, aby przekazał mi pełnomocnictwa rządu i naczelnego wodza, jakie posiadał, rozciągając je na cały obszar państwa. Oświadczyłem gotowość podjęcia się odpowiedzialności za zorganizowanie zbrojnego oporu przeciw okupantom i gotowości wszczęcia otwartej walki, gdy na to pozwoli położenie wojenne. Generał podyktował od razu maszynistce krótki rozkaz z przekazaniem mi pełnomocnictw i podpisał go. Tekst pełnomocnictwa był następujący. Dany mi przez naczelnego wodza w porozumieniu z rządem pełnomocnictwo dowodzenia wojną z najazdem na całym obszarze państwa przekazuje generałowi brygady Michałowi Tadeuszowi Tokarzewskiemu Kalaszewiczowi z zadaniem prowadzenia dalszej walki o utrzymanie niepodległości i całości granic. Podpisano Juliusz Rummel, generał dywizji. Zacząłem wykonywać zadanie, którego się podjąłem. Na trzech kolejnych odprawach uprzednio już upatrzonego zespołu kolegów omówiłem koncepcję pracy, plan, jaki sobie przemyślałem na pierwszy miesiąc i podzieliłem zadania. Uważałem, że kraj potrzebuje daleko idących reform społecznych oraz rozciągnięcia odpowiedzialności za losy państwa na całe społeczeństwo. Tak właśnie zreferowałem moje poglądy w kilka tygodni po kapitulacji Warszawy na zebraniu w Radości, na którym byli obecni Rowecki, Niedziałkowski, Korboński i Zaręba. Była to całonocna konferencja pod osłoną patrolującego wokół domu pod lasem Leona Chrzanowskiego oraz kuzynki Rowickiego, Haliny Królikowskiej. Wtedy to próbowaliśmy sformułować i wyrazić w decyzjach i planowaniu dalszej współpracy naszą wizję Polski Ludowej, naturalnie nie w dzisiejszym wydaniu. Ustaliliśmy, że tworzymy jako reprezentację polityczną kraju główną radę polityczną w składzie Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Demokratyczne i PPS oraz ludowcy wraz z Wiciami i ewentualnie Siewym, który zaprosiliśmy do współudziału dopiero po odszukaniu marszałka Rataja. Przewidzieliśmy też zaproszenie Stronnictwa Pracy. Ustaliłem charakter organizacji jako wojska czynnego w kraju. Komisarz cywilny i przedstawicielstwo polityczne reprezentowali wobec niego władze państwowe. Całość podlegała legalnemu rządowi Rzeczypospolitej i naczelnemu wodzowi. Jako nazwę przyjąłem Służba Zwycięstwu Polski, w skrócie SZP.
Pierwsze posiedzenie Parlamentu Polski Podziemnej, mówi uczestnik Stefan Korboński, przedstawiciel Stronnictwa Ludowego.
W dniu 7 lutego 1940 roku przemykałem się ulicami trochę podniecony na pierwsze posiedzenie przedstawicieli trzech stronnictw: Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Ludowego z komendantem Związku Walki Zbrojnej, gdyż taką nazwę otrzymała teraz Organizacja Wojska w Podziemiu. Idąc z wszelkimi ostrożnościami na pierwsze posiedzenie, znalazłem się wreszcie w Alei Niepodległości przed drzwiami wskazanego mieszkania. Otworzyła mi młoda pani w fartuchu lekarskim, uśmiechająca się porozumiewawczo. Wymieniliśmy hasła i za chwilę siedziałem już w poczekalni lekarskiej tego pułkownika Roweckiego i pana, którego mi przedstawiono jako dyrektora, a którym był Kruk Strzelecki, późniejszy Szczepan, ówczesny szef Wydziału Polityczno-Propagandowego Związku Walki Zbrojnej. Wkrótce nadszedł wysoki, trochę pochylony, siwawy Pużak. Rzucają się w oczy okulary o dużych, grubych szkłach. Mówi z lekkim akcentem kresowym. Ostatni przychodzi Aleksander Dębski, szczupły, wysoki, też pochylony, też w grubych szkłach, nerwowy i żywy. Nastrój wśród zebranych poważny, pełen skupienia. Przyglądamy się sobie wzajemnie. Wojskowi politykom, politycy wojskowym. Zetknięcie rzeczywiście dość niezwykłe. Trzej przedstawiciele partii opozycyjnych i trzej byli legioniści, reprezentanci wojska tej alfy i omegi przedwojennej Polski. Wydaje mi się, że wszyscy w tej chwili zadają sobie pytanie. Czy znajdziemy wspólny język? Co z tego wyniknie? Po objęciu przewodnictwa Pużak, zgodnie z przyjętym porządkiem, udzielił głosu pułkownikowi Roweckiemu i w ten sposób rozpoczęło swoje funkcjonowanie ciało kierujące całą polską konspiracją przez około 2 lata. Pierwsze posiedzenie obracało się dookoła celów, jakie sobie stawiamy i organizacji kraju pod okupacją. Uważaliśmy, że należy kontynuować walkę w podziemiu. Chcieliśmy walkę w kraju uczynić elementem dalszej rozgrywki z Hitlerem, które alianci zmuszeni będą uznać i ocenić. Pragnęliśmy dopomóc do zwycięstwa i mieć możliwie poważną pozycję w aktywach ostatecznego bilansu.
Ignacy Paderewski. Fragment przemówienia wygłoszonego przez Radio Lozanna. Pożegnanie ze Szwajcarią.
Je consacre ma vie à ma patrie. Je la servais de tout mon cœur et de toutes mes forces. Vous savez bien qu'elle est malheureuse et qu'elle souffre. Elle vient de faire appel à mes services. Dans de telles circonstances, rien ne compte. Ni l'âge, ni l'état de santé, ni les risques d'un long et pénible voyage. La maison, au bord du lac Le Mans, reste vide. Y reviendrai-je jamais? Dieu seul le sait.
Ignacy Paderewski. Fragment przemówienia na otwarciu Rady Narodowej w Paryżu w dniu 23 stycznia 1940 roku.
Nie walczymy o Polskę szlachecką, ludową czy robotniczą. O Polskę kapitalistyczną czy socjalistyczną. O Polskę panów czy o Polskę chłopów. Walczymy o Polskę całą, jedyną, wielką, niepodległą. O Polskę sprawiedliwą matkę dla wszystkich swych wiernych dzieci.
Na tym samym posiedzeniu Rady Narodowej przemawiał premier i wódz naczelny generał Władysław Sikorski.
Jednym z najważniejszych problemów, jakie stawia przed nami tragiczna chwila historyczna, jest odbudowa polskiej armii. Zawarte przez nas umowy z Wielką Brytanią, a ostatnio z Francją, przynoszą warunki niezbędne do odtworzenia wojska suwerennej i sprzymierzonej Rzeczypospolitej. Kadry, jakie posiadamy już obecnie i przeprowadzony pobór Polaków zdatnych do broni we Francji, pozwala już obecnie na poważne zapoczątkowanie 100-tysięcznej armii. Lotnictwo będzie prawie w całości odtworzone, a nasza marynarka wojenna jest już lubą Polski. Twierdzić więc mogę, że po katastrofie, która do podwalin zburzyła naszą siłę zbrojną, odbudowa na nowych podstawach dokonywa się pomyślnie, w pełnym porządku prawnym, wynikaniem wszelkiej arbitralności w postępowaniu. Żołnierze polscy stoją dzisiaj dala od wszelkiej polityki. Nie uważają oni wojska za odskocznię do kariery w innych służbach państwowych. Wychowywani w duchu poświęcenia i całkowitego oddania się ojczyźnie, marzą o chwili, w której będą mogli pójść śladem bohaterów Warszawy, Westerplatte, Lwowa, Modlina i tylu innych i pomścić krzywdy swych braci.
Brygada Podhalańska w bitwie o Narwik. Relacja dowódcy generała Zygmunta Bohusza Szyszko.
W nocy z 27 na 28 maja o godzinie zero flota angielsko-francusko-polska podpłynęła do Narwiku i otworzyła gwałtowny ogień. To przygotowanie artyleryjskie trwało pół godziny, po czym zarówno piechota polska na południu, jak i legia cudzoziemska przeznaczona do bezpośredniego ataku na Narwik na północy ruszyły do natarcia. Walka rozwinęła się początkowo bardzo dobrze. Nasze oddziały uderzyły na Niemców i dotarły aż do samego fiordu. Tutaj jednak spotkały się z gwałtownym oporem niemieckim i sprzeciw uderzeniem, które odrzuciło ich do tyłu. To miejsce było neuralgicznym miejscem naszej pozycji, albowiem tylko jedna wąska droga biegła na tyłach naszej pozycji wzdłuż całego fiordu. Na niej ustawiona była nasza artyleria i po niej szło całe zaopatrzenie w amunicję i żywność. Z chwilą, gdy Niemcy osiągali wzgórze leżące nad tą drogą, cała nasza komunikacja pomiędzy bazą a prawym zgrupowaniem Brygady Podhalańskiej stawała pod znakiem zapytania. Tego jednak dało się uniknąć. Sprowadzone odwody wstrzymały postępowanie Niemców i Niemcy nie zdołali dojść do drogi i przerwać jej. Na prawym skrzydle akcja rozwinęła się pomyślnie. Po długim i uporczywym boju, zdobywając krok po kroku niemieckie pozycje, oddziały nasze wyparły Niemców z ich górskich gniazd, zaczęły schodzić w doliny i późnym wieczorem opanowały miasteczko Beistfjord, leżące na tyłach niemieckich na szosie, jedynej szosie stanowiącej linię komunikacyjną odwrotu niemieckiego. To spowodowało szybki odwrót Niemców spod Narwiku i ułatwiło w znacznym stopniu Legii Cudzoziemskiej posuwanie się naprzód. Półwysep Narwicki cały już był w ręku aliantów i następnego poranku oddziały nasze i francuskie nawiązały ze sobą łączność na wschód od Półwyspu Narwickiego. Brygada Podhalańska walnie przyczyniła się do zwycięstwa, jakie osiągnięto pod Narwikiem. Osiągnięte ono zostało w dużym stopniu ze względu na to, że Podhalanie wyszli na tyły i zmiękczyli w ten sposób obronę, bo walka o sam Narwik była bardzo ostra i bardzo ciężka. Francuzi z wielkim trudem posuwali się naprzód.
Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w Tobruku. Ostatnia faza oblężenia. Wspomnienia dowódcy generała Stanisława Kopańskiego.
Wyjście natarcia miało rozpocząć się o świcie. Hasło mówione brzmiało POP. Istotnie, w dniu 20 listopada, po południu, przyszło z dowództwa twierdzy to hasło. O północy wyruszył oddział wypadowy w sile wzmocnionej kompanii pod dowództwem kapitana Jandzisza z podstawy wyjściowej na pododcinku nadmorskim. Nasza akcja miała się odbyć przez zaskoczenie przeciwnika bez przygotowania artylerii, która miała dać swoje ognie dopiero dla osłony odwrotu oddziału po wykonaniu zadania na żądanie dowódcy. Przeżyłem między godziną drugą a trzecią w nocy bardzo ciężką chwilę. Łączność z kapitanem Jandziszem urwała się. Nie mógł więc on wywołać przewidzianych ogni artylerii osłaniających jego wycofanie się. Z dowództwa twierdzy od chwili wyruszenia wypadu zapytywano mnie, kiedy wreszcie artyleria rozpocznie ogień. Przedwczesny rozkaz otwarcia przez nią ognia mógłby spowodować straty we własnym oddziale i uniemożliwić mu projektowane głębokie obejście przeciwnika od tyłu. W tych warunkach zdecydowałem się na wielkie ryzyko i o godzinie 2:30 dałem rozkaz artylerii rozpoczęcia ognia mimo braku wiadomości od kapitana Jędzisza. Z trudnością mogłem ukryć niepokój, który mnie trawił aż do powrotu wypadu. Okazało się, że ogień artylerii rozpoczął się w najwłaściwszej chwili. Wypad zniszczył kompanię nieprzyjacielską w szturmie od tyłu na bagnety i granaty ręczne i wziął jeńca przy stratach własnych, dwóch rannych, jednego zaginionego, który później wrócił. Ofensywa 8 Armii, która miała osiągnąć Tobruk w dniach 21 lub 22 listopada, przerodziła się w szereg walk na jego bardzo odległym przedpolu, a żołnierze batalionów brygady rozpoczęli trzeci miesiąc pobytu na wyłomie. Na pierwszą wiadomość o wycofywaniu się nieprzyjaciela sprzed innych odcinków twierdzy zarządziłem natarcie dwóch batalionów o zmroku dnia 9 grudnia na Medawar. O świcie dnia 10 grudnia na Złowrogim Wzgórzu została zatknięta flaga biało-czerwona, symbolizując dla nas koniec oblężenia Tobruku. Wzięto do niewoli kilkudziesięciu jeńców i dużo ciężkiej broni. Wieczorem setki rakiet pozostawionych przez nieprzyjaciela na Medawarze dały nam wrażenie najpiękniejszego fajerwerku radośnie oznajmiającego zwycięstwo oblężonych. Dnia 12 grudnia w godzinach popołudniowych Brygada Karpacka opuszczała twierdzę, zostawiając na cmentarzu tobruckim swych poległych te najszlachetniejsze symbole minionych walk.
Desant spadochronowy z Londynu. Mówi uczestnik Tadeusz Chciuk, pseudonim Celt.
Byłem zrzucony do Polski w jednej z pierwszych wypraw spadochronowych z końcem 1941 roku. Sześciu nas było. Komendant desantu porucznik Marian Jurecki, kapitan Maciej Kalenkiewicz, porucznik dr Alfred Paczkowski, porucznik inżynier Andrzej Świątkowski oraz dwóch emisariuszy politycznych, Wiktor Strzelecki i ja. Nasza wyprawa wbiła się w pamięć nie tylko nam do końca dni każdego z nas, ale i wielu uczestnikom polskiego ruchu oporu, ludności sporej połaci kraju i wreszcie Niemcom. Pilot Halifaxa zrzucił nas przez pomyłkę na tereny przyłączone do Rzeszy. Co gorsza, na las. Zasobnik z bronią i sprzętem, a także spadochrony, zaczepiły się tak wysoko na drzewach, że Marian i Andrzej musieli zostać, aby je zdjąć za dnia przy pomocy okolicznych chłopów. My czterej poszliśmy na zachód w kierunku Warszawy, myśląc, że jesteśmy w generalnej guberni. Niespodziewanie dla nas wyszliśmy koło wsi Aleksandrów w powiecie płockim na granicę. Zatrzymali nas uzbrojeni po zęby grętszuce i zaprowadzili na strażnicę. Gdy przystępowali do rewizji rzekomych przemytników, zaczęło się. Zasypaliśmy ich strzałami z pistoletów, biliśmy kolbami odebranych karabinów, lufami koltów. Kto był w naszym zasięgu, zginął. Inni uciekli w popłochu, choć było ich trzy razy tyle co nas. Dobiegliśmy do najbliższej wsi. Pierwszy z brzegu chłop dał nam natychmiast bez pytania wóz, konia i syna jako woźnicę. Kilka godzin jechaliśmy galopem od wsi do wsi, zmieniając konie, wciąż oczekując pościgu. Potem rozdzieliliśmy się. Ranny Maciej poszedł z doktorem, Wiktor ze mną. Po kilku dniach i nocach marszu w śniegu i mrozie, wciąż wspomagani przez okoliczną ludność, dotarliśmy do Warszawy. Niemcy ścigali nas bezskutecznie. Potem wyznaczyli nagrody za nasze głowy, wzięli zakładników, których mieli rozstrzelać, jeśli bandyci spadochroniarze nie odnajdą się. W końcu, aby ratować swój gestapowski prestiż, ogłosili, że nas ujęli i powiesili. Radość nasza nie miała granic, bo zakładnicy zostali zwolnieni. Sześciu nas było w desancie, ale wykruszyliśmy się stopniowo. Krótkie i tragiczne były losy Mariana i Andrzeja. Po naszym odejściu świtaniem wyszli z lasu. Pierwszym człowiekiem, na którego się natknęli, był niemiecki żołnierz stojący na warcie przed strażnicą. Zaalarmował cały oddział. Wywiązała się walka. Obaj nasi zginęli, drogo jednak sprzedając życie. Z pozostałych pierwszy przepadł bez śladu Wiktor, aresztowany przez Niemców w Warszawie. Potem Maciej zginął na Wileńszczyźnie. Dowodził zgrupowaniem Armii Krajowej, wspomagał sowieckie oddziały w walce ze wspólnym wrogiem Niemcami. Zabili go bolszewicy. Wystrzelali jego żołnierzy. Doktor przepadł, wywieziony przez tych samych sojuszników na Sybir. Z całej szóstki ja jeden zostałem na świadectwo prawdzie.
Zbrodnia w Katyniu. Mówi profesor Stanisław Swianiewicz, jedyny ocalały świadek transportu ofiar do stacji kolejowej Gniezdowo w pobliżu miejsca kaźni w lesie katyńskim.
Los zdarzył, że jestem jedynym polskim oficerem, który odbył drogę z transportem z Kozielska do stacji kolejowej w pobliżu Katynia. W dniu 30 kwietnia 1940 roku był w pobliżu tego miejsca kaźni, chociaż wówczas nie wiedziałem, co się tam działo. Do Kozielska zostałem przywieziony w początku listopada 1939 roku. W marcu buchnęła pogłoska, że wkrótce rozpocznie się likwidacja obozu. Rozpoczęła się ona istotnie w dniu 3 kwietnia, kiedy pierwszą grupę, około 300 jeńców, zabrano do transportu. I potem, w ciągu kwietnia, co kilka dni odchodzili transporty. Ciekawym i w pewnym stopniu tajemniczym szczególem były telefony z Moskwy, które na kilka godzin przed odejściem każdego transportu podawali władzom obozowym jako skład personalny. Dziwiła oraz intrygowała nas ta nadzwyczajna centralizacja w Moskwie nie tylko decyzji zasadniczej co do losów każdego z nas, lecz również zarządzeń wykonawczych dotyczących tej decyzji. Mnie wyzwano w dniu 29 kwietnia. Po odseparowaniu nas w oddzielnym budynku dano nam na drogę nieco chleba i śledzi oraz przekazano nowemu zespołowi konwojentów, którzy przeprowadzili bardzo dokładną rewizję, odbierając wszystkie ostre przedmioty. Po czym przewoziono nas ciężarówkami do przyjazdu kolejowego w pobliżu stacji, gdzie na bocznicy czekało na nas 6 wagonów więziennych, tak zwanych stolipinówek, do których nas zaladowano po 14 ludzi do przydziału. Jechaliśmy przez całą noc, prawie nie zatrzymując się. Rano 30 kwietnia ujrzeliśmy kopuły cerkwi smoleńskich oświetlone pierwszymi promieniami wschodzącego słońca. Z kierunku, w którym padały cienie, staraliśmy się określić kierunek naszej jazdy. Stwierdziliśmy, że jesteśmy więzieni na północny zachód i ogarnęło nas podniecenie. Czyżby naprawdę wieziono nas do Polski? Po przyjechaniu jednak kilkunastu kilometrów pociąg zatrzymał się. Ktoś z sąsiedniego przydziału krzyknął do nas, że wyładunek naszego transportu już się rozpoczął. Po pewnym czasie do naszego wagonu wszedł pułkownik NKWD i kazał mi zabrać moje rzeczy i iść w ślad za nim. Wyszliśmy na zewnątrz. Był jasny, słoneczny dzień. Z pól szły zapachy wiosny, gdzie niegdzie leżały jeszcze małe plachty śniegu. O jakieś 200 kroków przed nami była mała stacyjka, na której peronie nie widać było żadnej żywej istoty. Pułkownik wprowadził mnie do innego, pustego już wagonu i kazał zamknąć w oddzielnym przedziale. Przed żelazną kratą drzwi mego przedziału stanął specjalny wartownik. Usłyszałem warkot samochodu, jakiś ruch za ścianą. Zauważyłem jednocześnie, że w ścianie zewnętrznej, w której nie było okna, był jednak mały otwór pod samym sufitem. przez który prawdopodobnie można było zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. Spróbowałem wleźć na górną półkę, zasadniczo przeznaczoną na rzeczy, w nadziei, że stamtąd można będzie wyjrzeć przez ów otwór. Ku memu zdziwieniu wartownik mnie w tym nie przeszkadzał. Wyciągnąłem się więc na półce, udając, że śpię. Po pewnym czasie spojrzałem na wartownika. Stał on odwrócony do mnie plecami i gapił się przez okno. Wyjrzałem więc na zewnątrz. Przed naszym pociągiem był dość obszerny plac, częściowo porośnięty trawą. Horyzont był zakryty przez drzewa i krzaki. Plac był dość gęsto obstawiony wartami NKWD z bagnetem na broń. Na placu stał zwykły pasażerski autobus średnich rozmiarów z zasmarowanymi wapnem oknami. Wejście do autobusu było od tyłu. Podjeżdżał on do wagonów w ten sposób, że jeńcy do niego mogli wchodzić bezpośrednio ze stopni, nie stając na ziemi. Z obydwych stron wejścia do autobusu stali żołnierze NKWD z bagnetem na broń. Autobus zabierał około 30 jeńców i znikł za drzewami. Wracał mniej więcej po pół godziny lub trzech kwadransach, żeby zabrać następną partię. Pośrodku placu, z rękami w kieszeniach długiego płaszcza, stał ów pułkownik NKWD, który mnie wydzielił z transportu. Wysoki i gruby brunet w średnim wieku, z czerwoną twarzą. Było jasne, że on nadzorował całą operację. Zastanawiałem się nad tym, na czym ta operacja polegała. Było dla mnie jasne, że miejsce, do którego wożono moich kolegów, znajdowało się gdzieś niedaleko, prawdopodobnie w odległości kilku kilometrów. Dlaczego w ten piękny wiosenny dzień nie kazano im maszerować, jak zwykle to czyniono przy transportach do poprzednich miejscowości? Dlaczego te nadzwyczajne środki ostrożności? Dlaczego bagnety na karabinach eskorty? Na to pytanie nie miałem odpowiedzi. Lecz wówczas, wśród blasków owego wiosennego dnia, nie przyszło mi do głowy, że przecież to może być egzekucja. Po pewnym czasie otworzono żelazną kratę stanowiącą drzwi mego przydziału i kazano mnie wyjść na zewnątrz. Ów szpakowaty kapitan przewiózł mnie samochodem więziennym do tak zwanego wewnętrznego więzienia NKWD w Smoleńsku i stamtąd po 6 dniach pod specjalnym konwojem 4 konwojentów zostałem przewieziony do więzienia lubieńskiego w Moskwie, gdzie doręczono mnie akt oskarżenia o szpiegostwo podpisany przez naczelnego prokuratora Związku Sowieckiego.